Szczęść Boże, witam słuchaczy magazynu ekumenicznego emitowanego na falach Radia Koszalin i zapraszam na drugą, ostatnią część cyklu poświęconego nieodłącznemu atrybutowi Kościoła Wschodniego, ikonie. W pierwszej części omawialiśmy dogmatyczną i historyczną stronę zagadnienia, a dziś pomówimy nieco o kanonie ikonograficznym i losach ikony aż do czasów współczesnych. Ale rozpocznijmy modlitwą, hymnem Ku Bogu Rodzicy gorliwie przypadnijmy, wykonywaną przez chór męski Wydziału Wydawniczego Patriarchatu Moskiewskiego. Dlaczego ikony wyglądają tak nienaturalnie, a jednocześnie pochodząc z różnych regionów, są do siebie bardzo podobne? Utrwalenie wizerunku Chrystusa i świętych powinno być i zazwyczaj jest dziełem budzącym bojaźń. Tym bardziej, że bardzo cienką jest granica między przedstawieniem postaci a jej karykaturą. Szydzenie z postaci oznacza obrażanie Boga i dlatego kanony ikonograficzne pozwalają na pewne poruszanie się w tym temacie przy zachowaniu jedności doktrynalnej. Padło określenie kanon ikonograficzny. Czy można szerzej? Oczywiście. To niejako przewodnik ikonografa pozwalający mu, jak powiedzieliśmy wcześniej, na pewne poruszanie się po dość niebezpiecznym gruncie. Ikonografowie, korzystając z podręczników dających szczegółowe wskazówki o sposobie przedstawiania i wyglądzie świętych postaci. Najbardziej znaną pozycją wśród tych ksiąg jest Hermeneia, autorstwa mnicha Dionizego ze świętego Reatos. Czy oznacza to, że artysta jest niewolnikiem kanonu? Tylko i wyłącznie kopistą, który ściśle i bardzo sztywno operuje w wąskich ramkach kanonu? Nie. Ikonografia to nie socrealizm. Pamiętajmy, że ikona pisana jest dla Kościoła. W szerokim znaczeniu tego słowa nie może więc zawierać jaskrawych elementów identyfikacyjnych autora, jego osobistych uczuć, emocji, egzaltacji czy płaczliwości. Autor musi dostarczyć dzieło w czystej formie. Nie może narzucać odbiorcy, wiernym, swych poglądów bądź rozpraszać ich podpisami lub oryginalnością. Faktem jest, że niektóre pracownie świeckie sygnują swe obrazy przez umieszczenie na nich elementu malarskiego pozwalającego na identyfikację. Taka praktyka nie jest akceptowana przez kanoniczną ikonografię, która, pamiętajmy, jest drzwiami ku absolutowi, widzialnym przedstawieniem niewidzialnego. Jest oczywiste, że według słów współczesnego ikonografa pisanie ikon jest aktem heroicznym i apostolstwem. Czy zatem artysta jest niewolnikiem kanonu? Nie. W żaden sposób. Spójrzmy na to inaczej. Sobór tzw. 100 rozdziałów w Moskwie w roku 1551 stwierdził, że, cytuję, arcypasterze we wszystkich miastach, wioskach i monasterach swych diecezji winni czuwać nad malarzami ikon i kontrolować ich. Ojcowie soboru podsumowali doświadczenia bizantyjskiej i słowiańskiej ikonografii, utwierdzając kanony oparte na bardzo udanych ikonach, które z kolei stały się wzorcem, niejako encyklopedią, dla późniejszych autorów. Jedna z najsłynniejszych ikon, Święta Trójca Rublowa, została zalecona jako model doskonały. A oto, co mówi współczesny ikonograf pani Fortunato Teokratow. Ikona jest oknem, przez które Kościół, lud Boży, kontempluje Królestwo. Z tego powodu każda linia, każda barwa, każdy odcień twarzy nabiera sensu. Kanon ikonograficzny formowany w ciągu wielu wieków nie jest więzieniem pozbawiającym artystów ducha twórczego, lecz jest ochroną autentyzmu przedstawianej rzeczywistości. Na tym polega tradycja. Kiedy malujemy świętego Piotra, świętego Pawła, świętego Jana Chryzostoma i innych świętych, chcemy mieć pewność, że przedstawiamy ich w tradycji Kościoła takimi, jakimi Kościół ich zna i przechowuje w swej żywej pamięci. Nie ma więc żadnego powodu, by zmieniać oblicze danego świętego, jego atrybuty, typ stroju czy też barwę. Tym bardziej nie ma sensu zmiana stylu przedstawienia, gdyż nie mamy lepszego środka wyrażenia malarsko ciała, które stało się nośnikiem Ducha Świętego. Bizantyjczycy znaleźli ten środek wyrazu, ikonę, i jakakolwiek inna podejmowana próba przedstawienia przebóstwionego ciała będzie nieudana. Pomimo wierności tradycji i kanonom, frapującym jest fakt, że tylko na terytorium Rusi możemy doliczyć się nie mniej niż 14 szkół ikonograficznych. Nie znajdziemy dwóch identycznych ikon, natomiast ikonę jakiegoś świętego możemy natychmiast rozpoznać. W przypadku znanych autorów możemy również rozpoznać ich dzieła. Aby zamknąć ten rozdział, powiedzmy raz jeszcze dobitnie to, co było powiedziane na samym początku. Ikonograf żyje tradycją i nauczaniem Kościoła. Jego osobowość powinna ukorzyć się przed autorytetem. Znamiennym przykładem jest święty Jan Chrzciciel, zwany Zwiastunem, poprzednikiem, który mówił: trzeba, aby Jezus wzrastał, a ja się umniejszał. Logiczną konsekwencją tego jest zwyczaj niepodpisywania swych dzieł, za czym przemawiają co najmniej trzy powody. Imię autora jest synonimem jego osobowości, która powinna się umniejszać wobec absolutu. Ikona jest wykonywana według dokumentów i tradycji należących do Kościoła, a nie do malarza. Natchnienie zaś pochodzi od Ducha Świętego. Zanim przejdziemy do dalszej części naszych rozważań, posłuchajmy kolejnej modlitwy. Fragment liturgii zwany Małą Ektenią, rozpoczynający się słowami: jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. Może teraz kilka słów o ikonach pochodzących z ziem dawnej Rusi. Ruś, nawrócona przez Bizancjum w X wieku, po jego upadku w XV wieku niejako w naturalny sposób przejęła wiodącą rolę. Trzeba dodać, że patriarcha Konstantynopola Focjusz, promotor ewangelizacji Słowian, należał do gorących czcicieli ikon. Stąd też duża ilość pracowni bizantyjsko-ruskich, co bardzo szybko doprowadziło do świetności ikonografii i wypracowania stylu ruskiego, znacznie bardziej otwartego, aniżeli styl bizantyjski. Aż nadszedł wiek XVI. Rozwój cywilizacyjny zrodził pęd za upiększeniem ikony, za poszukiwaniem nowych technik i środków wyrazu, za estetyzacją świętych obrazów w celu ich łatwiejszego przyswojenia. Estetyczny żywioł ikonografii rozpuszcza w sobie sens ikony. Następuje znaczna dewaluacja jej znaczenia i przesłania. Zaczyna dominować dekoratywizm, chęć upiększenia surowych do tej pory ikon. Autorzy więcej uwagi poświęcają tłu, pejzażowi, temu, co widać za postaciami lub też w co są one odziane, niż samemu przesłaniu świętych postaci i ich teologii. A stąd już mały krok do rozmienienia ikony na drobne. Pojawiają się ikony książki, ikony opowieści, gdzie centralny obraz jest otoczony mnóstwem małych, drobnych obrazków, zdarzeń, co w końcowym efekcie doprowadza do wynaturzenia ikony. Na przełomie XVI-XVII wieku dochodzi do utraty najważniejszej części ikony – twarzy. Pojawiają się ikony, na których twarz przestaje być centralnym punktem, uchodzi w cień, nie jest eksponowana, a to przecież w Bizancjum ikonę traktowano jak niebiański portret świętego. Ale upadek nie dotykał tylko i wyłącznie ikony, to cieniem rzucał się duchowy upadek epoki. Ze świętych wizerunków znika światło. Klasyczne kanoniczne ikony miały żółte bądź złote tło, a postaci ciemne. Teraz następuje zmiana. Tło staje się ciemne, oliwkowo-szare lub winno-czerwone. Złote tło symbolizowało Boże światło, w blasku którego znajdowały się święte postaci. Tu zaś obserwujemy niejako wypchnięcie tego tła poza ramki ikony. Jednocześnie tę pustkę powstałą po wypchnięciu malarze starają się wypełnić elementami dekoracyjnymi, stosując złote lub srebrne ornamenty podnoszące wartość ikony, ale tylko materialną. Do tradycji wchodzi zwyczaj ozdabiania świętych wizerunków srebrnymi lub złotymi koszulkami, okładami, które choć często wysadzane drogimi kamieniami, niestety zakrywają prawie całą ikonę z wyjątkiem liku i rąk. W XIX wieku powstają pracownie masowo produkujące takie obrazy, na których pisane są tylko twarze i ręce, reszta zaś jest zakrywana wspomnianą koszulką. Na duchowo osłabioną Ruś wielki wpływ miała kultura Zachodu, wpływ, jak za chwilę zobaczymy, raczej zgubny. Do pracowni ikonografa wkradł się realizm. Kanony pisma stają się zbędne. Powstają obrazy realistyczne, zbliżone do rzeczywistego wyglądu postaci i twarzy. To z kolei spowodowało, że zwolennicy ortodoksji zaczęli gorliwie bronić kanonicznych ikon i ich tradycyjnych wartości. I znów chybiono. Zaczęto na siłę kopiować stare ikony, sądząc, że im starsza, tym lepsza. Kopiowano je bezkrytycznie wraz z powstałymi na przestrzeni wieków defektami kolorów, linii, z okopceniami. Stąd też wygląd tych ikon, surowy, przesadnie estetyczny, nieprawdziwy, bo jakże daleki od oryginału. Z ukazu kolejnych carów organizowane są na skalę masową cechy produkcji podobnych ikon. Państwo przejmuje kontrolę nad ikoną, traci ją niestety cerkiew. I znów ikona przegrywa. Ogólne tło epoki, kanon, o ile jeszcze funkcjonuje, służy raczej jako tło do pokazania swego ja, talentu, pomysłowości. Ikona zmienia się w obraz, ikonograf w malarza. Tu trzeba dodać, że w omawianym okresie nawet tradycyjne śpiewy cerkiewne zamieniane są koncertami na włoską nutę. Wypada jeszcze wspomnieć o baroku, gdzie piękniejszą od ikony staje się jej rama. A przecież kanon jasno mówi, że rama, słowiańskie kiwot, to tylko wskazanie na sakrum, na funkcję, aby to sakrum chronić, a dopiero później wyznaczać, czy raczej ograniczać wymiary. To dlatego w kanonicznej ikonie rama bądź obramowanie jest wyższe niż sam obraz. Okres klasycystyczny to gwóźdź do trumny. Historycy sztuki, ikonografowie określają okres synodalny w historii cerkwi, a więc XVII, XVIII, XIX wiek, jako stan ciężkiej choroby. Czy naprawdę było aż tak źle? Pamiętajmy, że cały czas mówimy o kanonie ikony. W tym czasie Kościół Wschodni funkcjonował, ludzie się modlili, zbawiali, stawali się świętymi. Pojawiło się dużo ikon cudotwórczych, choć nie zawsze zgodnych z kanonem. Ale to mistyczne coś, to powstawanie ikony i zrozumienie jej przesłania prawie bezpowrotnie zniknęło. Czy nie robiono nic, by przywrócić ikonie dawną świetność? Oprócz prób kopiowania starych ikon, o czym już wspominaliśmy, próbowano podążyć inną drogą, ale była ona nielogicznie odwrotna. Ponieważ ikona zeświadczała, próbowano sztukę świecką ukościelnić. Z marnym jednak skutkiem. Okres przełomowy to granica XIX-XX wieku. Zaczęto prowadzić prace badawcze, restauratorskie, usuwano wielowiekowe nawarstwienia, ulepszenia nanoszone przez profanów. I tu ponownie ujrzał światło dzienne fascynujący świat ikony. Pierwsze, co poraziło naukowców, wiemy to z ich relacji, to kolor i światło. Nie ciemne, przyduszone, lecz żywe, rozedrgane, grające melodie sakrum. Na równi z tym procesem miał miejsce inny, równie ważny. Pozyskiwanie starych ikon z odległych krańców imperium, z Ziemi Świętej, ze Świętej Góry Athos i nagle odnalezione światło ikony ponownie zajaśniało dla świata, budząc nadzieję na lepsze jutro. to ruska ikona. A co ze sztuką kościoła zachodniego? Ogólnie mówiąc, aż do XI-XII wieku sztuka w całym kościele wyrażała tę samą rzeczywistość i dążyła w tym samym kierunku – objawienia rzeczy niewidzialnych. Wspaniały jest okres sztuki romańskiej, czasu modlitwy i kontemplacji. Malarstwo hiszpańskie, francuskie, niderlandzkie, a szczególnie włoskie, powstające w bezpośredniej orbicie wpływu bizantyjskich, rozwijało się w pełnej harmonii z malarstwem chrześcijańskiego wschodu. Potem następuje mniej sprzyjająca atmosfera. Już tzw. księgi karolińskie z końca VIII wieku próbują, na szczęście wówczas jeszcze znikłym skutkiem, sprowadzić ikonę do niskiego poziomu. Obrazy mogą służyć tylko do ozdoby i obojętnym jest, czy one są, czy ich nie ma. Ale Sobór Trydencki w XVI wieku niestety grzebie ikonę w zupełności. Potwierdza co prawda kult obrazów, ale daje w tej dziedzinie wielką wolność artystom i to w czasie triumfu idei renesansu. Górę bierze trójwymiarowy, łatwy w percepcji, cielesny posąg. Emocje spłycają duchowość, a święty język symboli zostaje zapomniany. Wielcy malarze renesansu, tacy jak Rafael, Leonardo da Vinci i wielu innych, traktuje tematy religijne jak możliwość dla ukazania piękna fizycznego. Nic istotnego nie odróżnia sztuki religijnej, renesansu lub baroku od sztuki świeckiej. Różnią się jedynie tematyką. Formy wyrazu są jednakowe. Sztuka uświęcona, sakralna spłyca się do poziomu sztuki religijnej, która z kolei zapożycza formy od sztuki świeckiej. Sztuka taka pozostaje na powierzchni rzeczy i aby przedstawić postaci Chrystusa, Matki Bożej lub świętych, bazuje na żyjących modelach. Artyści prześcigają się w poszukiwaniach pięknych kobiet, aby ich twarze uczynić twarzami Madonny, która, jak wiemy, była najpiękniejszą i najczystszą ze wszystkich niewiast. Jakaż nielogiczna niekonsekwencja. Czy można podać jakiś przykład? Klasycznym przykładem jest wizerunek ukrzyżowanego. Wschód w ofierze na krzyżu widzi akt zbawczy, dlatego ikona ukrzyżowanego nie oddaje tragizmu opuszczenia Boga, lecz przede wszystkim świadczy o Jego obecności i triumfie. Zupełnie przeciwstawne uczucia budzi kontemplacja obrazu Grunwalda Ukrzyżowanie, wyrażający brutalność egzystencji i upodlenie Boga, który stał się człowiekiem. Na wschodnich ikonach ukrzyżowania Chrystus nie ma konwulsyjnie wykręconych rąk i bardziej niż cierpienie męczennika widać na jego obliczu królewski majestat. Patrząc na taką ikonę, święty Jan Chryzostom w IV wieku zawołał: patrzę na ukrzyżowanego i widzę króla. Natomiast w ołtarzowym dziele Grunwalda Chrystus jest przedstawiony w scenie o wielkim napięciu dramatycznym i emocjonalnym. Opadły na krzyżu, pociągnięty ku ziemi przez ciężar martwego ciała, na którym widać już zielonkawe oznaki rozkładu. Dostojewski w słynnej powieści Idiota, głęboko wstrząśnięty widokiem obrazu Holbeina Złożenie do grobu, widząc Chrystusa zniekształconego ze szklanymi oczami i ciałem w stanie rozkładu, zawołał ustami Myszkina: czy wiesz, że patrząc na ten obraz można stracić wiarę? Dlaczego tak się dzieje? Dzisiejszy człowiek oduczył się wierzyć, a przywykł do tego, by wiedzieć. Wiara to ucieleśnienie rzeczy niewidzialnych, my natomiast chcemy wszystko sprawdzić, mędrca szkiełkiem i okiem. Tylko wiedząc coraz więcej, rozszerzając naszą wiedzę i granice poznania, stajemy się paradoksalnie coraz mniejsi wobec ogromu tego świata. Z ogromną łatwością zarzuciliśmy tradycję. Papież Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, pisał: w przeszłości tradycja ochraniała człowieka i mógł on w każdej chwili podeprzeć się nią. Wiedział, że opierając się na takim fundamencie był bezpieczny. Dziś zupełnie na odwrót. Tradycja to przeszłość, a my staramy się żyć w przestrzeni przyszłości i postępu. Wiara, którą przypisujemy tradycji, staje się przeżytkiem w porównaniu z naszym, jak nam się wydaje, jedynym słusznym przeznaczeniem – przyszłością. Nasze wnętrze, jądro człowieka, to obraz Boży. Dziś żyjemy na jego peryferiach, na pograniczu samych siebie. Sensem życia człowieka powinno być odszukanie tego obrazu i utrzymanie go w jak najlepszej czystości, jak lustro jaśniejące boskim obliczem. My zaś tego nie chcemy. Wolimy stać w cieniu na obrzeżach. Pejzaż otaczający kolejne pokolenia co prawda zmienia się, ale Bóg na wieki wieków jest ciągle ten sam. Dobry, kochający człowieka. Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg świętego Sergiusza i Serafima, Bóg świętego Maksymiliana Kolbe zadaje przez wieki jedno i to samo pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Człowiek pojednany z Bogiem może odnaleźć, a potem rozwinąć swą duchową wizję, do czego pokornie zapraszają nas ikony. Ale stając przed ikoną, musimy się przygotować na to, że to ona, ta milcząca ikona, postawi nam pytania, z których pierwszym będzie: Adamie, odnalazłeś się? To nie człowiek patrzy na ikonę, to najpierw Bóg patrzy przez ikonę na człowieka. Jaką rolę może pełnić ikona dziś? Wschód podarował Zachodowi ikonę. Zachód odkrywa dla siebie teologię Wschodu poprzez ikonę. Obraz mówi dziś więcej niż słowa, bo do tej pory słowa tylko rozdzielały dwa światy. Ikona zaś, jak wspólny majątek duchowy, który powstał jeszcze w czasach niepodzielonego Kościoła, łączy nas. Owocem takiego pojmowania jest ikona świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Została napisana przez Greka z okazji spotkania patriarchy Konstantynopola Atanagorasa i papieża Pawła VI w Ziemi Świętej w roku 1964. Na spotkaniu tym zdjęte zostały klątwy ciążące na naszych kościołach od stuleci. Na ikonie widzimy dwóch braci. Pierwszy, święty Piotr, jako patron chrześcijaństwa zachodniego, drugi, święty Andrzej, jako symbol wschodu, gdzie według tradycji nauczał. Apostołowie, rodzeni bracia, obejmują się nawzajem, a ponad nimi błogosławiący im Chrystus. Tym sposobem ich spotkanie przebiega nie tylko we wspólnocie krwi, jako braci, lecz również w komunii ducha. Taką ikonę prawdziwie nazwać można owocem jednego Kościoła. I tę optymistyczną puentą pragnę pożegnać się z wami, moi drodzy słuchacze, zapraszając na kolejne audycje w cyklu magazynu ekumenicznego emitowanego na falach Radia Koszalin. Do usłyszenia z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.